rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj porozmawiamy o debacie publicznej w Polsce. W toruńskim studiu profesor Roman Becker, politolog UMK. Dobry wieczór.
Witam serdecznie o tak późnej porze i to w dodatku w Black Friday.
Panie profesorze, pan kusi los, bo termin audycji, pora audycji może zostać przeniesiona na przykład na wcześniejszą, czyli czwartą rano. I co wtedy będzie?
Na pewno będą jeszcze jakieś wyprzedaże. Inwencja handlowców jest niewyczerpana.
W studiu toruńskim jest także dr Piotr Domeracki, filozof, także UMK. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się pięknie, witam państwa.
A w studiu w Bydgoszczy profesor Marek Chamot, historyk, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór i dziękuję panu profesorowi Beckerowi za przypomnienie o czarnym piątku. Może jeszcze pomyślę coś po audycji, jeszcze może zadziałam.
Panowie, mamy dzisiaj porozmawiać...
Gratuluję żonie.
Dziękuję.
Panowie, mamy dzisiaj porozmawiać o debacie publicznej w Polsce. Niby jaki koniec każdy widzi, odwołując się do definicji z pierwszej encyklopedii, ale spróbujmy jednak opisać tego konia, czyli debatę publiczną. Może pan profesor Roman Becker.
Czuję się wywołany trochę do tablicy. Oczywiście można mówić o debacie publicznej najczęściej wtedy, kiedy ludzie ze sobą rozmawiają ze zrozumieniem i w dodatku chcą dojść do porozumienia, tym samym rozważają argumenty za i przeciw z bardzo dużą życzliwością wobec siebie, dochodząc po jakiejś dyskusji do wspólnego poglądu. Nie chcę opowiadać o bardzo rozwiniętych koncepcjach filozoficznych, na przykład Jurgena Habermasa na ten temat, ponieważ pan doktor, filozof z wykształcenia, mógłby jeszcze mnie złapać na jakimś błędzie. Chcę powiedzieć coś innego. Jeżeli chcemy badać debatę publiczną, to oczywiście możemy się odnosić do tego ideału. Ale żeby sprawdzić, czy w ogóle istnieje debata publiczna, to nie tylko patrzymy, jak daleko od tego ideału jesteśmy w konkretnym przypadku, na przykład relacji między PiS-em a opozycją, ale czy w ogóle jakiekolwiek elementy debaty publicznej występują. I wtedy patrzymy, czy są spełnione elementy tego typu idealnego, a jeżeli nie są spełnione, to czy w ogóle mamy do czynienia z wymianą argumentów merytorycznych, czy mamy do czynienia z wymianą argumentów personalnych wyłącznie, czy poruszamy te same tematy, czy nie. To się uczenie nazywa funkcjonowanie w ramach jednej agenda setting, ale nie będę zadręczał kolejnymi brzydkimi terminami. A potem zaczyna się już coś, co można nazwać antydebatą publiczną, wtedy, kiedy chcemy unieważnić przeciwnika. I to możemy zrobić w ten sposób, że wyrzucamy go z naszej wspólnoty, po prostu go nie dopuszczamy, ale jest jeszcze gorsza rzecz, wtedy, kiedy traktujemy naszego przeciwnika jak wroga i ten wróg może na przykład nie tylko nie należeć do naszej wspólnoty, on nie jest Polakiem czy Niemcem, Rosjaninem, ale może przestać być człowiekiem. I wtedy traktujemy go jak kogoś, z kim możemy robić, co chcemy. I jest jeszcze najgorszy etap, wtedy, kiedy go traktujemy jako ucieleśnienie diabła, czy w ogóle wszelkiego możliwego zła. I wtedy musimy go zniszczyć, żeby w ogóle przetrwać. Tak więc, jak mówimy o debacie publicznej, to musimy pamiętać, że ona jest stopniowalna od ideału aż do jego przeciwieństwa.
Pan profesor Marek Hamot.
No, ja przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za przywołanie tego ideału, aż się rozmarzyłem, ale moim zdaniem wszystko, co jest poza tym ideałem, nie jest debatą. Nie jest debatą, po prostu jest tym, co możemy inaczej to określić i raczej ja bym nie widział tego w tym stopniowaniu, o którym pan profesor mówił, aczkolwiek wszystkie te zjawiska występują i są obserwowalne jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że jest też inne zjawisko, które w dyskusji o debacie publicznej się pojawia, mianowicie zjawisko bańki informacyjnej czy bańki komunikacyjnej. Także żyjemy w swoich światach, w których obieg informacji jest z jednej strony dosyć zamknięty, a z drugiej strony hermetyczny wobec innych informacji, które nie pasują do naszego większego lub mniejszego świata. O tym też się mówi, prawda? Ta nieprzenikalność komunikacyjna i informacyjna. No ale oczywiście to, jeżeli mówimy o tych najbardziej aktywnych aktorach życia publicznego, życia politycznego. Bo z drugiej strony sądzę, że ten obieg informacji, który uważam jest jednym z podstawowych warunków, żeby debata zaistniała, poza tymi najbardziej aktywnymi kręgami partyjnymi, politycznymi, etc., ona, cokolwiek by to nie znaczyło, w tym zwykłym społeczeństwie jednak przebiega mimo tych podziałów, które odgórnie funkcjonują, bądź odgórnie, nazwijmy to, są narzucane, prawda? Oczywiście ten obieg informacji w takim powszechnym ujęciu, byśmy powiedzieli, szarego obywatela, jest dosyć ograniczony, ponieważ wiemy z drugiej strony, że zainteresowanie życiem politycznym, życiem publicznym jest w społeczeństwie polskim raczej bardziej niż skromne, ale tam jednak ten obieg informacji, mniemam, jest inny niż wśród tych, którzy są najbardziej aktywni. Więc ja bym zaryzykował takie twierdzenie, że debata publiczna nie jest możliwa, jeżeli nie spełnia tych podstawowych elementów, które w tak piękny sposób przywołał to profesor Becker. Więc ja bym tego nie potraktował raczej jako figury idealnej, czyli niepraktycznej, niespełnialnej, tylko raczej bym postulował wręcz odwrotnie. Właśnie to wtedy jest debatą. No bo jeżeli ja rozmawiam z kimkolwiek na tematy publiczne, a nie prywatne, tak? No i nie znajduję tutaj absolutnie żadnej gotowości wysłuchania mnie, bo przecież nie musisz...
Nawet wysłuchania,
wysłuchania,
tak.
Po prostu. Jeżeli tu już jest bariera, no to właściwie koniec całego przedsięwzięcia. No i o debacie tutaj nie ma mowy. A przecież debata w tej formule, w jakiej została tu przywołana, ona wymaga jeszcze wielu innych elementów. Ja bym powiedział, aż po gotowość stania się przekonanym do części przynajmniej racji mojego interlokutora. No bo żeby nie powiedzieć przeciwnika, bo w debacie moim zdaniem właściwie o przeciwnikach nie powinno być mowy, bo jeżeli jest debata publiczna, to ona jest pro publico bono, a więc jest dla dobra jednych i drugich. Oczywiście te wszystkie kwestie, które pan profesor Becker później rozwinął, one mają miejsce i właściwie chyba dominują debatę z prawdziwego zdarzenia, no szukać ze świecą.
Pan doktor Piotr Domeracki, filozof.
Ja chętnie połączyłbym stanowiska obu panów profesorów, stwierdzając rzecz następującą, że ten zarysowany, zakreślony przez pana profesora Beckera ideał debaty jest pewną dalekosiężną i wysubtelnioną doskonałością, ku której winniśmy aspirować, ażeby podnosić poziom debaty publicznej. Biorąc jednak pod uwagę, czy zważając na realia społeczne, obyczajowe, polityczne, w których funkcjonujemy na co dzień, bardzo prędko przekonujemy się, że jednak ten wydoskonalony poziom debaty publicznej osiąga niższe, a bywa, że coraz to niższe poziomy. I taka jest zwyczajnie faktyczność realizowanej debaty. Natomiast przypominając bardzo krótko i zwięźle jedną z ze znaczniejszych dwudziestowiecznych koncepcji niemieckiego filozofa Johanna Madera, zwróciłbym uwagę na to, że debatę można zasadniczo rozpatrywać w dwóch głównych nurtach. Z jednej strony Mader zwraca uwagę na to, że debata może mieć charakter dialogu partnerskiego, czyli mówiąc zupełnie prosto, rozmowy. Tego, co Arthur Schopenhauer, odróżniając od logiki w swoim znanym dziełku zatytułowanym Erystyka, czyli sztuka sprowadzenia sporów, nazywa dialektyką, czyli współmyśleniem. A z drugiej strony ten sam Mader zwraca uwagę na to, że debata może przyjmować i na ogół przyjmuje, zwłaszcza w domenie publicznej, charakter dyskusji. Tym ta dyskusja maderowska od dialogu partnerskiego się różni, że nade wszystko nie jest partnerska, tylko odznacza się zasadniczą asymetrycznością zajmowanych przez dyskutantów pozycji. Przyjmuje charakter w istocie rzeczy swoistej walki, niekoniecznie i nie zawsze na argumenty i racje, na wysłuchanie drugiej strony, ile na przeforsowanie własnego stanowiska, własnej opinii, własnej racji, jako z góry znaczniejszej od konkurenta, z którym prowadzimy taki dyskurs. I co najistotniejsze, debata prowadzona w charakterze maderowskiej dyskusji nie przyjmuje takiej rzeczywiście nieco również wyidealizowanej formuły rozmowy, ile raczej nastawiona jest na perswazję, czyli na to, żeby nade wszystko zawładnąć myśleniem czy odczuwaniem strony konkurencyjnej, traktowanej z reguły w dyskusji jako przeciwnik, którego należy albo przekonać do własnej racji, albo wyrażoną przez niego rację zwyczajnie zwalczyć.
Panowie, a skąd się bierze w takim razie taka zapiekłość obrony własnych stanowisk w takiej debacie, własnych poglądów, że człowiek staje się zupełnie nieprzenikalny na argumenty drugiej strony? No bo niby to jest oczy proste, prawda, pytanie, no ale...
Pytanie jest tak ogólne, bo dotyczy właściwie każdej sytuacji, nawet u cioci na imieninach. Natomiast mamy w rzeczywistości do czynienia z wieloma rozmaitymi mechanizmami. Pierwszy to poczucie własnej wartości. Jeżeli ustąpimy, to tym samym tracimy swoje własne ja w jakiejś tam części. Jeżeli ktoś inny nas krytykuje według nas niesprawiedliwie, to znaczy, jak uważamy, on źle nam życzy. W związku z tym nie możemy mu ustąpić. I to są klasyczne mechanizmy psychologiczne, o których każdy, kto prowadzi rozmowy terapeutyczne, czy bardzo dobry mówca z dobrym treningiem oratorskim, potrafi zrozumieć. I czasami to działa, czasami to nie działa. Natomiast w polityce mamy zupełnie coś innego, bo to dotyczy dużych zbiorowości. My musimy przeforsować naszą wizję świata, musimy zrealizować interesy tych grup, które nas popierają, bo inaczej my znikniemy. Przestaniemy być reprezentantami. Ktoś inny będzie rządził. I tutaj przy tej logice albo ja rządzę, albo ktoś inny rządzi, nie można ustąpić. Opozycja z kolei wie, że jeżeli nie będzie zwalczała rządzących, to tym samym nie przekona do siebie społeczeństwa, że to ona jest lepsza. Ona musi udowodnić rządzącym, że lepiej się nadaje do sprawowania władzy niż ci, którzy podejmują tak ohydne błędy i popełniają tak straszliwe omyłki. To jest mechanizm, który jest wbudowany w demokrację. Opozycja i rządzący. Proszę popatrzeć, co się dzieje w Izbie Gmin między ławą rządzącą a ławami opozycyjnymi. Nieprzypadkowo między nimi jest położony dywanik o szerokości większej niż skrzyżowane dwie szpady. Nie wolno bowiem szpad używać, zostają słowa jako szpady.
No dobrze, ale kto definiuje interes tych grup? Kto definiuje całe to intelektualne zaplecze? No bo w Polsce, rozmawialiśmy jeszcze tutaj z profesorem Markiem Hamotem przed wejściem do studia, w Polsce na przykład nie ma think tanków. Nie ma. No więc ten interes grupowy, partyjny, czy nawet szerzej pojmowany, narodowy, społeczny, przez kogo jest definiowany? Tylko przez partie polityczne. A gdzie jest tam miejsce na intelektualną, na refleksję po prostu, na głębszą refleksję? Nawet jeśli trzeba się nie zgadzać, trzeba na coś zwrócić uwagę, to wtedy debata nabiera pewnej głębi, bo tak to jest. No SMS dobrze. I Twitter zostaje.
Dobrze, to w takim razie no, ta rozmowa, którą w tej chwili tutaj prowadzimy, w tej audycji, jest też debatą publiczną i dla mnie jest, prawda? Ponieważ tu nie występuje między nami, nie występują te elementy, o których profesor Becker mówił.
Słuchamy się nawzajem.
Więc oczywiście i dajemy się nawet przekonać i jeżeli ja przyjmę jakiś punkt widzenia czy jakiś argument ze strony profesora Beckera czy pana doktora, to zaznaczam, w niczym w moim odczuciu nie ujmie to mojemu ego. Wręcz przeciwnie.
Bo to nie dotyczy naszych
interesów, oczywiście. Natomiast właśnie o tym chciałem powiedzieć. Natomiast ta debata publiczna nie istnieje w tej postaci moim zdaniem w upublicznionych rozmowach, walkach politycznych. Mnie by interesowało jedno. Jak się to odbywa poza mediami, czyli poza kamerami, poza mikrofonem, wewnątrz tych środowisk decydujących, prawda, decyzyjnych, czy to w partiach, czy na przykład w obecnym rządzie, tak, i we wszystkich tych agendach około rządowych, które w tej chwili, powiedzmy, obecny rząd sprawuje. A nie jest upubliczniane, tylko są tak zwane przecieki, prawda? Coś tam się dowiadujemy, że o czymś gdzieś debatowano w większym, szerszym gronie, czyli nie w debacie publicznej, tak? Bo my się, jeżeli już się dowiadujemy, to przypadkowo albo jakiś jest przeciek kontrolowany, żeby wywołać jakiś zamierzony efekt. Natomiast to, co się dzieje na forum publicznym, czyli przede wszystkim za pomocą takich czy innych mediów, prawda? To dla mnie nie jest debatą, tylko jest no, zgoła wszystkim innym, tylko nie debatą. I tu jest problem moim zdaniem. Może ja tutaj w tej audycji wypadnę na jakiegoś idealistę albo może nawet grzeszącego pewną naiwnością, ale jeżeli mówimy poważnie o debacie publicznej, takiej z prawdziwego zdarzenia, nawet jeżeli to jest trudno realizowalny postulat, to jednak musi temu towarzyszyć no, jakaś waloryzacja, czyli musi to służyć jakiemuś dobru. Musi w tym występować też jakiś element prawdy. A wiemy dobrze, że jakże trudno o te proste kwestie jak prawda i dobro w sferze publicznej, bo jeżeli nawet występują, no to wiemy dobrze, że są traktowane bardziej instrumentalnie niż autentycznie. My nawet zagubiliśmy taką możliwość rozpoznania, w czyich ustach aktorów życia publicznego, politycznego, ale i nie tylko, i kulturalnego, i społecznego, te terminy prawda czy dobro brzmią wiarygodnie. To też jest sygnał czasów, w których żyjemy, w których jesteśmy skazani, no właśnie na co?
Doskonałe pytanie. Ja bym chciał jeszcze coś więcej dopowiedzieć. Otóż mamy do czynienia generalnie z dwoma rodzajami systemów demokratycznych. Pierwszy rodzaj to taki, w którym konkurujące ze sobą elity polityczne jednak są zgodne co do elementarnych kwestii dotyczących tego, co jest dobre dla całego narodu. A więc na przykład w Polsce przynależność do Unii Europejskiej i podporządkowanie się regułom tej organizacji, czy dobre relacje z sąsiadami, przynajmniej tymi, które należą do Unii Europejskiej, były czymś powszechnie obowiązującym. Natomiast w drugim typie demokracji, nazywanej nieskonsolidowaną, elity polityczne nie zgadzają się praktycznie w jakiejkolwiek sprawie. We wszystkich się kłócą. We wszystkich mają odmienne wizje rzeczywistości. I wtedy debata publiczna jakby musi przypominać obrzucanie się wyzwiskami i okładanie cepami, głównie dlatego, że po prostu nie ma jakiejkolwiek wspólnoty wizji danego narodu, czy wizji świata, w której chcemy razem żyć. Najczęściej wtedy mamy do czynienia po prostu z dwoma wrogimi sobie obozami, które jedynie potrafią przerzucać się harcownikami i pociskami. Jeżeli tylko ustnymi, to nie jest jeszcze katastrofa. W tej chwili w Polsce mamy do czynienia z demokracją nieskonsolidowaną, a więc takimi, w której nie ma jednej wspólnej bazy, nawet takiej elementarnej, prostych, najważniejszych wartości i wizji świata.
Czyli konkluzja byłaby taka, że to, co mamy do czynienia w Polsce, nie spełnia ani jednego warunku tego idealnego założenia debaty, które przywołał pan profesor Becker na początku audycji. Zatem debata bez atrybutów, no tak bym zaryzykował takie twierdzenie. Jedynym elementem tej debaty publicznej jest to, że ona się odbywa publicznie, ale bez tych warunków, które powinna spełniać w jakimś no, idealnym założeniu, teoretycznym założeniu. Tak, ja bym to odbierał
wręcz. I wtedy staje się to przeciwieństwem debaty.
O, właśnie, tak jest. Czyli jak, tak jak kultura i kontrkultura, tak mamy do czynienia z debatą i de facto z kontrdebatą, która ma tylko pozór wynikający z tego, że się odbywa za pomocą mediów, jest powszechnie dostępna, jest publiczna tylko z tego punktu widzenia, a nie jest publiczna ze względu na, znowu przepraszam, że ja dzisiaj w audycji będę występował w takiej roli archaicznej, nie dla dobra publicznego.
A to też znak naszych czasów, że pan mówiąc te słowa...
Jest archaiczny.
Właśnie.
Może tylko w moim mniemaniu. Może jeszcze gdzieś ktoś ze słuchaczy podzielałby taki punkt widzenia.
No dobrze, ale to ja powtórzę, panie profesorze, pana pytanie. To w takim razie, co dalej? Śmierć komunikacji, tak? I co dalej? Mm-hmm. No bo jeżeli debata staje się...
Komunikacja jest tylko jaka?
No właśnie taka.
W bańkach komunikacyjnych żyjemy, prawda? Czyli wniosek jest pesymistyczny, to w moich ustach naprawdę ciężko brzmi, dlatego że ja jestem z urodzenia optymistą.
To by się oczywiście zgadzało i nakładało między innymi na
diagnozę
społeczną.
Pan doktor Piotr Domeracki.
Postawioną przez profesora Janusza Czapińskiego, który w bardzo ogólnej i pojemnej formule zaryzykował określić społeczeństwa cywilizacji zachodniej mianem cywilizacji osobnych. To się przekłada nie tylko na sposób i standardy życia publicznego, ale także na standardy i sposób realizowania debaty publicznej. Skądinąd wszak wiadomo, że tam, gdzie w grę wchodzą wartości, idee, interesy, nade wszystko zaś władza i przywileje, tam nie ma sentymentów i tam, zapomniałem jeszcze powiedzieć o pieniądzach, ale natychmiast sobie o tym przypomniałem. Tam te wyidealizowane standardy debaty publicznej, jakkolwiek pojęte, zwykle ulegają swoistemu zawieszeniu i podlegają presji swoistej arogantyzacji. Profesor Andrzej Szachaj z innej jeszcze strony zauważa, aby nawiązać do wątku, który pan redaktor zechciał kilka minut temu otworzyć, że obserwujemy nie tylko w Polsce, ale w Polsce rzecz jasna także, pogłębiający się coraz bardziej proces, który Szachaj nazywa procesem odintelektualizowania polityki. W coraz mniejszej mierze polityka jest areną czy sceną, w której pojedynkujemy się na ideę, a w coraz większym stopniu polityka staje się swoistą konkurencją wizerunków, etykiet, przynależności. Z tym wiążą się jeszcze inne procesy społeczne i kulturalne, takie na przykład choćby jak deelitaryzacja, czyli wiadomy także z przesłanek historycznych, zanik elit, czy obniżenie rangi wpływu elit intelektualnych, czy prawnych,
powiedzmy szczerze, celebrytyzacja, tak, przekształcenie polityków w celebrytów.
Tak jest.
Ale to, co tutaj przywołany
profesor Marek
profesor Szachaj, no...
Zresztą z Torunia.
Tak, no znakomity profesor. Po lekturze jego ostatnich książek, no ja odczuwam, czy nawet współodczuwam razem z profesorem Szachajem właśnie to jego takie wielkie wołanie o zawrócenie z tej drogi, którą on tak doskonale opisuje. Więc jest to postulatywne. To myślę, że profesor Szachaj nie opisuje tego tylko dla spojrzenia takim chłodnym szkiełkiem i okiem badacza,
naukowca,
co robi zresztą znakomicie, ale także jest, stoi za tym pewna postawa. Ja ją tak współodczuwam jako niezgodę na to wręcz, prawda? Jednak.
Cieszę się ogromnie, że Andrzej Szachaj jest tak postrzegany. Natomiast w rzeczywistości mamy do czynienia jakby z kilkoma procesami. Pierwszy proces to to, co się dzieje z naszą świadomością społeczną w dobie mediów społecznościowych, Facebooka, Instagramu i Twittera. Należymy do tych grup, do których my chcemy należeć. I w związku z tym my sobie wybieramy znajomych. Moja teza jest następująca. Stalin był pierwszy, który tak sprawnie usuwał znajomych. A my to potrafimy robić przy pomocy Facebooka. Oczywiście, to może być początek tworzenia się struktur totalitarnych w mediach społecznościowych i to bez pomocy KGB, ale jeżeli należymy do kilku rozmaitych sieci ludzkich, takich facebookowych czy jakichkolwiek innych, to takiego zagrożenia aż dużego nie ma. To jest ten jeden proces. Do tej pory idealizowaliśmy społeczności sieciowe, internetowe, ale teraz powinniśmy też mówić wyraźnie o zagrożeniu. Ale drugi proces, ten, który jest zauważalny i to nie tylko w całej Europie, ale i na całym świecie, to jest coraz wyraźniejsza, widoczna niechęć do wszelkich obcych, którzy zagrażają naszej wizji przyjemnego, domowego spokoju i tym samym bezpieczeństwa. Takie zamykanie się w swoim własnym grajdołku oczywiście nie rozwiązuje żadnego problemu. Jest taktyką strusia, ale przynosi też katastrofalne rezultaty dla bezpieczeństwa danego państwa i całego świata. Jeżeli nie przyjmiemy na przykład emigrantów z Syrii, to nie oznacza to, że oni przestaną istnieć, albo że około miliarda ludności muzułmańskiej nie będzie przestawało pragnąć żyć w spokoju, dobrobycie, przynajmniej porównywalnym z niemieckim. My nie usuwamy zagrożeń, my tylko je potęgujemy przy tej polityce strusia. Mamy do czynienia z taką swoistą ucieczką, nie od emigrantów, tylko od odpowiedzialności za rozwiązywane przez nas zbiorowo problemy. I w związku z tą taką ucieczką, która jest typowa dla dzisiejszych czasów, to jest taki duch czasu, my unikamy debaty publicznej, bo byśmy musieli się wtedy zmierzyć nie z naszym brakiem racjonalności, ale z naszymi lękami, strachem, poczuciem zagrożenia. A to zawsze jest nieracjonalne. Zawsze powoduje, że my uciekamy od najprostszych pytań. I zaczyna się wtedy olbrzymi problem nieodpowiedzialności i nieracjonalności naszych działań. Zawsze to prowadzi do, nie zawsze katastrofy, ale zawsze do poważnych wstrząsów społecznych.
W tym momencie pełna zgoda. Ta ucieczka od odpowiedzialności jest obserwowalna w społeczeństwie polskim, we wszystkich warstwach właściwie społecznych, i to jest sygnalizowane zresztą. No, nawet na najniższych szczeblach pracodawczych, prawda, też jest sygnalizowane, że pracownicy chętnie podejmują pracę pod warunkiem, że nie będzie się wiązała z jakąkolwiek odpowiedzialnością, nawet taką nawet minimalną, prawda? Jest to jest nawet na tym poziomie obserwowalne, ale widzimy, że to jest problem bardziej szeroki i bardziej powszechny. Ja bym tu jeszcze dorzucił dwa elementy. Może one wspierają też to, o czym przed chwilą profesor Becker mówił. Mianowicie, swego czasu taka nawet bym powiedział wstrząsająca książka socjologiczna, naukowa profesora Sztompkę z UJ-u, analizująca poziom zaufania społecznego, który wykazał ogromne deficyty w tym zakresie. Więc jeżeli jeszcze dołożymy do tego ten problem braku zaufania, prawda, jednak społeczeństwo demokratyczne, obywatelskie, w tym debata publiczna musi być oparta na przynajmniej elementarnym zaufaniu, a przy jej braku, no to o czym my mówimy. I kolejna rzecz to jest, przepraszam za przywołanie innego medium, ale to na własną odpowiedzialność czy nie, w ostatnim numerze Polityki jest temat z okładki o pokoleniu niezgody, z tym, że to nie jest w tym wyrazie niezgoda wyróżnione. Więc jest tam przedstawione, że młode pokolenie, cokolwiek by ono znaczyło, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to młode pokolenie na coś się godzi, na coś się nie zgadza. I z tego by wynikało, że nie ma zgody na wiele elementów życia politycznego i społecznego, zawodowego, nawet w kategoriach kariery życiowej, życia prywatnego, osobistego, na co zgoda niepisana i pisana była dla pokoleń, no chociażby mojego, czy naszego, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli tych pokoleń, którym przyszło zmagać się z transformacją po 1989 roku, w ostatnim ćwierćwieczu. Więc być może, że nadzieja jest po raz kolejny w młodym pokoleniu, które może będzie bardziej, bym powiedział, skłonne ufać, bardziej skłonne podejmować odpowiedzialność i precyzyjnie na coś się zgadzać, a na coś się nie zgadzać. W tym kontekście taka moja nadzieja, że zacznie tworzyć trochę inną rzeczywistość niż tą, którą tutaj w tej audycji opisujemy.
Czyli jednak nuta optymizmu.
No, taki się urodziłem.
Za kilka pokoleń, czy za jedno pokolenie?
No, to już tutaj bym musiał bardzo stopniować swój optymizm.
Panowie, czy winę za to, co się dzieje z debatą, antydebatą, ponoszą media? Jaki jest udział mediów w tym wszystkim? No chyba zasadniczy, niestety.
Media są podporządkowane regułom rynkowym. One nie robią tego, co chcą właściciel, nie uzgadniając z właścicielem poglądów, aby była jasność. To nie właściciel, jakiś mityczny kapitalista z jakiegoś kraju mówi, co należy mówić, tylko media muszą mieć czytelników, słuchaczy, widzów, bo inaczej przestaną istnieć.
I zarabiać.
Tym samym, no i oczywiście, tym samym muszą się podporządkowywać tym regułom. Patrzę na portale internetowe i one podlegają gwałtownym procesom spłycania swoich własnych tekstów informacyjnych. Praktycznie nie można znaleźć nic sensownego, a jeżeli już się znajdzie coś, co można nazwać analizą, no to rozszerzam oczy ze zdziwienia, że to można nazwać analizą. Dlaczego? Bo oni muszą znaleźć jak najwięcej czytelników, bo przestaną istnieć. Konkurencja działa. Ten najmniejszy wspólny mianownik decyduje o funkcjonowaniu mediów. Oczywiście pomijam media partyjne podporządkowane partiom, bo one działają według innych reguł, ale zazwyczaj one tracą tak gwałtownie czytelników, że po prostu ciężar ich utrzymania spada na finansowana na patrona, na tego, który wymaga od niej, od danego medium głoszenia takich, a nie innych poglądów. Tak więc, to nie dziennikarze są winni. Bardzo proszę, panie redaktorze, poprawić sobie humor, nawet w Black Friday poza sklepami. Natomiast nie ma, niestety, z wyjątkiem nielicznych nisz, takich małych jaskiń, takich jak ta audycja, zbyt dużo okazji do tego, żeby wymieniać poglądy na tym porządnym, merytorycznym poziomie. Ja to również obserwuję, niestety, w życiu naukowym. Ta sytuacja jest oczywiście rezultatem tworzenia się kilku rozmaitych obozów politycznych. No ale tak dla pociechy powiem, że w Belgii, gdzie podziały nie są aż tak silnie i tak duże emocjonalne, ale poziom niechęci między walonami a
flamandami, tak?
Flamandami jest tak zakorzeniony, że profesor Flamand, piszący o tej samej tematyce, co jego kolega z tego samego wydziału, z tego samego budynku, z nim nie rozmawia. No bo po o czym ma rozmawiać? Z Walonem? Niemożliwe. Tak więc te podziały nie są tylko typowe dla Polski. są widoczne również gdzie indziej. Ale tam, gdzie chce się rzeczywiście porządnie porozmawiać, tam, gdzie się znajdzie dwóch ludzi, którzy mają odmienne poglądy, ale są po prostu ciekawi argumentacji kogoś drugiego, tam debata, nawet w takich mało widocznych miejscach, ma prawo się odbywać i bardzo często się odbywa, tylko że ona jest niewidoczna, tylko że ona jest fragmentaryczna, marginalna, szczerze mówiąc.
To może ja pozwolę sobie na pro domo sua, głos członka środowiska akademickiego, jak tutaj jesteśmy w tej audycji zgromadzeni. Czy my uczymy studentów debaty publicznej? I od razu zaznaczę, że ja debaty publicznej uczyłem się podczas studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w ogromnej mierze dzięki profesorowi Beckerowi.
Ale to tylko dlatego, dziękuję ogromnie, z prostego powodu. Ja do tej pory stosuję straszliwą zasadę. Bardzo proszę skrytykować ten tekst, który ja sam napisałem. Na przykład na egzaminie. Student mówi zwykle wtedy o okładce. Ja mówię, bardzo proszę przyjść przygotowanym. Jeżeli on się nauczy krytykować tekst, na przykład egzaminatora na egzaminie, to on już sobie później poradzi. Dla mnie nie jest ważne to, czy on poda wszystkie moje błędy. Wystarczy, że kilka pokaże. Ja dzięki temu będę mógł pisać lepsze teksty, a on się nauczy krytycznie czytać wszystkie teksty. Nawet te, które są opatrzone klauzulami z różnymi autorytetami. Ten sposób funkcjonowania na uniwersytecie, gdzie się zadaje pytania, gdzie trzeba szukać, gdzie trzeba koniecznie krytykować, bo inaczej nie przetrwa się na uniwersytecie, powinien być normą wszędzie. Niestety nie zawsze jest. Jak powiedziałem swoim kolegom z Polski, że młodzi doktoranci powinni zacząć naukę od tego, żeby skrytykowali swojego własnego mistrza, oczywiście pod względem merytorycznym, to usłyszałem, no niech tylko spróbują.
No właśnie, no właśnie. Cnotą jest koniunkturalizm, serwilizm.
No. Nie cnotą, koniecznością.
Koniecznością,
życiową,
to cnotą nigdy nie było i nie będzie.
Oczywiście cudzysłów.
Jasne.
Ale jak to, już, co pan redaktor...
Tak. Pan doktor Piotr Domeracki.
Pan redaktor pyta, jeśli chodzi o media, to oczywiście nie należy, nie wolno, zwłaszcza, że znajdujemy się w gościnie, w zacnym medium, w Radiu PIK, stosować odpowiedzialności zbiorowej i pod wspólny mianownik.
Mnie też uczył profesor Becker.
Tak, wszystkich mediów, tym bardziej, że rzecz jest bardziej złożona i długo by o niej mówić. Być może to jest najzwyczajniej w świecie znak albo duch czasów, jak to woli. Spotykamy rozmaite określenia i kwalifikacje, które opisują w szerszym kontekście zjawisko, o którym tutaj mówimy. Być może w mediach te zagadnienia się akurat koncentrują dość mocno i wyraźnie i dlatego są bardziej wyraziste i czytelne. Mam tu na myśli na przykład manipulowanie przekazem medialnym, afektowanie języka, taka emocjonalizacja, informacja, która została wyparta przez komentarz i właściwie informacja jest w taki sposób podawana, że nie można jej w istocie w wypowiedzi medialnej zidentyfikować. Natomiast bardzo łatwo daje się wychwycić elementy komentatorskie, zaprawione często suto opinią czy
wartościowaniem, jakimś, tak.
Wartościowaniem, tak. Fake newsowość, coraz powszechniejsza, coraz częściej stosowana. Albo tak jak pisarz i publicysta Tomasz Hubieński mówi o polszczyźnie insynuacyjnej, czy jak Agnieszka Kublik mówi na przykład o polityce obelg, która coraz szersze rozpościera loty językoznawcy na przykład w osobach zacnych przedstawicieli Rady Języka Polskiego mówią o powszechnym zjawisku dotyczącym nie tylko i nie wyłącznie środowisk medialnych, tylko w ogóle bardzo powszechnych środowisk w całym przekroju społecznym w istocie, poczynając nawet już od dzieci ze szkoły podstawowej. Mamy do czynienia ze zjawiskiem panoszącej się i rozprzestrzeniającej wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny, symplifikacji, czyli uproszczeń komunikatów, przekazów, posługiwania się rozmaitymi skrótami, zamiast operowania dialogiem czy funkcjonowania w debacie publicznej w formule dialogicznej, o czym na początku w pierwszej swojej wypowiedzi wspomniałem, mamy do czynienia dziś raczej z ekspozycją wrogich, alternatywnych, rozłącznych monologów, które na przykład w domenie politycznej adresowane są do twardych elektoratów, do już z góry przekonanych zwolenników, do utrzymania istniejącego czy wypracowanego status quo, czy stanu posiadania. Mamy do czynienia ze zjawiskiem mocno już i dobrze opisanym w literaturze naukowej, w publicystyce, takim jak mowa nienawiści czy hating, prawda? Z tym wiąże się nieodrodnie także takie zjawisko jak mowa wyłączająca, czy lepiej powiedzieć wykluczająca, taka, której celem jest w istocie dezawuacja, czy wręcz odhumanizowanie naszego rozmówcy czy oponenta.
Albo mówienie, że nie jest Polakiem.
Albo na przykład, tak. I właściwie już nie ma o czym dalej dyskutować. No a jeśli chodzi o politykę, to też warto tutaj wspomnieć jednak znowu o tym, że marketing polityczny też zrobił swoje, a w jego ramach negatywna reklama polityczna, prawda, która jest obliczona na wzrost słupków poparcia bardziej, aniżeli na solidne i rzeczowe, możliwie zobiektywizowane przedyskutowanie jakichś problemów, nie mówiąc już o ideach. Także to jest dużo szersze zjawisko, na które jeszcze się składają takie zagadnienia, o którym warto tu choćby hasłowo wspomnieć, jak populizm, prawda? Coraz bardziej panoszący się i pokazujący swoje złowrogie oblicze, czy wreszcie stosowanie w dyskusjach publicznych, ale też i w rozmowach prywatnych, jak się wydaje, rozmaitych schematów czy szablonów i skrótów myślowych. Tutaj warto wspomnieć o takim określeniu jak pokolenie SMS. No, a w końcu na przykład jeszcze można by tutaj ująć takie zagadnienie jak w szerszej ramie, ujmując dyskutowane przez nas dziś kwestie jak kultura wyczerpania, czyli coś, co współcześni filozofowie nazywają obrazowo graniem resztkami, a co jeszcze inaczej, bardziej naukowo można opisać terminem postmodernizm, czy w kontekście politycznym postpolityka.
Postprawda. To jest
postprawda, tak? Do tego jeszcze powołując się na klasyka niemieckiej socjologii, teoretyka kultury Georga Simla, który to zauważył w swoich tekstach, mamy do czynienia z zanikiem kultury słowa, taktu, rezonu, dyskrecji, kinderstuby. To Simmel bardzo szczegółowo w swoich tekstach rozmaicie opisuje.
Ale Simmel mu pisał o tym 100 lat temu.
Pisał, co prawda, ale najwyraźniej proroczo.
Wszystko to, o czym powiedział pan doktor, składa się dla mnie na taką oto wręcz ornitologiczną metaforę. Prawdziwa, autentyczna debata publiczna to już jest rzadki ptak, gatunek zagrożony wyginięciem. A ileż w końcu gatunków wyginęło, a my żyjemy?
Panowie, i tu postawmy kropkę, pamiętając jednak o jednym, że jest niszowa audycja, jest ta nasza jaskinia, w której możemy się spotykać, rozmawiać. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Roman Becker, politolog UMK.
Doktor... Żegnam bardzo serdecznie i życzę udanych zakupów.
Dziękuję.
Profesor Marek Hamot, historyk WSG.
Dobranoc. Dziękuję.
I pan doktor Piotr Domeracki, filozof, także UMK. Dziękuję pięknie.
Spokojnych snów.
I dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.